Bracia i siostry, kiedy zostałem poproszony o to, aby służyć Bożym Słowem, to jak to zawsze jest, zastanawiałem się nad tym, jakim Słowem mu służyć, jaki temat znaleźć i różne jakieś myśli mi przychodziły do głowy, ale jak się człowieka coś tam przyczepi, to już się nie chce odczepić i takie pewne myśli już od może tygodnia wchodzą mi po głowie i teraz to zaowocowało tym, że mogłem dzielić się w tym temacie właśnie już na poprzednim nabożeństwie i teraz również chcę to powtórzyć. Tak dziwnie mi się mówi drugi raz to samo kazanie. Jeszcze chyba tego nie robiłem. Ale wiecie co, tak zacząłem to analizować i pomyślałem sobie o aktorach w teatrze. I oni, wiecie, nauczą się jakiegoś tekstu i demonstrują go, przedstawiają go. I wszyscy ludzie się wzruszają, prawda? Jakoś to odbierają, przeżywają. A później następnego dnia, czy jeszcze tego samego dnia, o innej porze jest ten sam spektakl i ten sam aktor występuje i znowu mówi to samo z takim przejęciem, zaangażowaniem i znowu ludzie przeżywają i wzruszają się. Więc to mnie trochę tak uspokoiło, pocieszyło. A poza tym, jak się czyta Boże Słowo, to przecież czytamy ciągle to samo. Ciągle to samo kazanie czytamy apostoła Pawła, czy tam innych pisarzy. I ciągle przeżywamy, ciągle to nas dotyka, a więc tak, spokojnie mogę do was mówić. Jako ludzie mamy różne plany, różne zamierzenia, różne jakieś marzenia, które jakieś cele, które sobie stawiamy i czasami tych celów czy tych marzeń nie realizujemy z różnych powodów. Czasem są jakieś takie ograniczenia, ale czy na pewno one są? Czy na pewno te ograniczenia w tej realizacji marzeń są w naszym życiu? Przed nabożeństwem miałem okazję rozmawiać z Januszem Rokickim, bratem naszym drogim. I mówię mu, wiesz, nauczyłem się jeździć na nartach i to był taki, coś takiego nowego dla mnie tam parę lat temu. I on powiedział, że na nartach jeżdżą również ludzie, którzy są w jakiś sposób ograniczeni ruchowo przez jakieś upośledzenie, że można pływać z jedną ręką na przykład. I to mi tak dało do myślenia, jak czasami ludzie całkiem tacy sprawni, z dwoma nogami, z dwoma rękami i jakieś ograniczenia występują. Ale one występują w głowie, prawda? Nigdzie indziej, tylko gdzieś tutaj to się znajduje, może w sercu, może w głowie, gdzieś tam jakiś strach, jakiś lęk. Takimi ograniczeniami naturalnymi w życiu człowieka to jest proces starzenia się. Człowiek posuwa się w latach, życie jakoś ucieka i kiedy człowiek ma już jakieś tam swoje lata, no to odczuwa pewne ograniczenia. Nie wiem, czy tak to odczuwacie, kochani bracia i siostry, ci, którzy macie może więcej niż 30 lat. Można to już odczuwać powoli. Ale wy, młodzi, nie, spokojnie. Czasem młody człowiek, a też się czuje, jakby miał z 80, prawda, gdzieś tam coś go łupie, coś tam. Jest taki fragment w Bożym Słowie w Księdze Kaznodziei Salomona. I księdze Kaznodziei Salomona albo księdze Koheleta, jak mówi Biblia Tysiąclecia. Kohelet to po prostu kaznodzieja po hebrajsku. I 12 rozdział chciałbym przeczytać. Z 12 rozdziału fragment, od pierwszego wersetu. Księga Kaznodziei, Księga Koheleta. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. Zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu, w czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać silni mężowie. I będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie. I zaćmią się patrzące w oknach i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka. Wszystkie śpiewy przymilkną. Odczuwać się będzie nawet lęk przed wyżyną i strach na drodze. I drzewo migdałowe zakwitnie i ociężałą stanie się szarańcza i pękać będą kapary, bo zdążać będzie człowiek do swojego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki, zanim się zerwie sznur srebrny i stłucze się czara złota i zban się rozbije u źródła i w studnie kołowrót złamany wpadnie i wróci się proch do ziemi tak, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Wszystko marność. Przyznacie, kochani bracia i siostry, że jest to piękny fragment Bożego Słowa. Daremnie byśmy szukali w jakichś takich różnych poematach czy publikacjach pozabiblijnych tak pięknie skonstruowanego fragmentu. No, sama poezja za pomocą tych wszystkich przenośni pięknych jest oddany ten proces starzenia się, starość właściwie człowieka. I możemy tutaj przeczytać te różne odniesienia, te przenośnie, które mówią o czymś i tutaj w paru słowach chciałbym o tym powiedzieć. Właściwie rozpoczyna się ten fragment od takiego może napomnienia, przypomnienia, przestrogi. Pamiętaj jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim nadejdą chwile i dni, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. Gdybyśmy przeczytali kilka wersetów wcześniej z 11 rozdziału, to tam możemy przeczytać właśnie od 9 wiersza. Ciesz się młodzieńcze w swojej młodości i serce niech twoje rozwesela się za dni młodości. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twoje pociąga, lecz wiedz, ostrzeżenie, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg. Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, to znaczy ci, którzy są w moim wieku, to się zgodzą i starsi na pewno, a ci, którzy są może młodsi, to niech zapytają takich w naszym wieku, że życie przemija jak zorza. To znaczy po prostu szybko. Tak. Wydawałoby się, że coś było wczoraj jeszcze. To było wczoraj, a teraz? Dlatego jest zachęta, żebyśmy korzystali, żebyście korzystali, bracia, my też, oczywiście z życia, ale żebyśmy mieli na uwadze Boże sprawy, Stwórcę naszego, aby nasze życie podobało się Jemu. A to, co jest, bo Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, jest wszystko dla nas. A więc pomnij na swego Stwórcę wtedy, kiedy jesteś młody. O Nim pamiętaj. Bo przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. Słońce się zaćmi, księżyc, chmury powrócą po deszczu. Zawsze w naszym życiu jest tak, że kiedy są chmury, kiedy jest deszcz, to później pojawia się słońce i tak na przemian. Tak to jest w życiu. Ale kiedy człowiek już jest w podeszłych latach, to już często to słońce się nie pojawia. Tylko po chmurach, po deszczu znowu chmury się pojawiają i znowu deszcz. I takie przygnębienie może się pojawić. I czytamy dalej, że będą się trząść stróże domu i uginać silni mężowie. Ci stróże domu, o czym tu jest mowa? Ci stróże domu to są ramiona, ręce człowieka, silne, zdolne do tego, żeby uchronić, obronić dom. Ci silni mężowie będą się uginać, czyli nasze nogi, uda, silne jak takiego kulturysty, prawda? Ale kiedy przyjdzie ten czas już starości, to ci silni mężowie się uginają. Będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie. Kiedyś kobiety na żarnach, taki obraz mi się maluje, mielą to zboże, prawda? Ale tych kobiet ubędzie, mielących na żarnach. O czym tu jest mowa? O zębach, prawda? Człowiek starzejący się, ubywa mu zębów. Jest ich coraz mniej i jeszcze na dodatek się mijają ze sobą, więc jest utrudnione to przeżuwanie, gryzienie pokarmu. Dalej czytamy, że zaćmią się patrzące w oknach, czyli wzrok się pogorszy, prawda? Zamkną się drzwi na ulicę. Słyszymy dobrze w pewnym okresie swojego wieku, słyszymy dobrze, jakby drzwi były otwarte na ulicę, ale spróbujmy tak nagle zamknąć te drzwi albo zamknąć okno. Kiedy mieszkamy przy ulicy, na przykład słyszymy ten odgłos tej żyjącej ulicy i spróbujmy zamknąć to okno, prawda? Teraz są takie szczelne okna, porządne, więc zamknie się już tak, jakby gdzieś człowiek się w jakimś pudełku zamknął i już nie słyszy. Nie słyszy tych dobiegających dźwięków. Podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka i wszystkie śpiewy przymilkną, głos człowieka młodego jest taki silny jak łoskot młyna. Ale w pewnym momencie on przycichnie i podniesie się do głosu ptaka. Starsi ludzie, głos się im zaczyna podnosić. Taki wyższy głos się pojawia. I już nie można wyśpiewać tych wszystkich fraz, już nie można tak zaśpiewać pełną piersią tego wszystkiego, co chciałoby się wyśpiewać. Odczuwać się będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze. Przyznacie, że starsi ludzie już są tacy, że boją się. Ja nawet czasami się boję po jakichś wertewach przejść, prawda, żebym się nie potknął, żebym się nie przewrócił. Starszy człowiek boi się wejść na drabinę. I to się jakoś tam nazywa też w medycynie. To ma swoją nazwę. Więc takie objawy, takie rzeczy towarzyszą starzejącemu się człowiekowi. Drzewo migdałowe zakwitnie i ociężałą stanie się szarańcza, więc włosy szarzeją, siwieją, niektórzy mówią, że jaśnieją. Więc tak to się dzieje. I w końcu ten sznur, srebrny sznur życia urywa się i ten kołowrót złamany wpada do studni, ten dzban się rozbija i ta czasza złota, to jest taki obraz właśnie śmierci, odejścia. I wróci się proch do ziemi, której tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, powiada kaznodzieja. Piękny fragment. Jakieś uczucia wam towarzyszą? Mnie też. Ale jakże przygnębiający, jakże taki depresyjny, można powiedzieć wręcz. Można się załamać. Ja chciałbym coś na ten temat powiedzieć. Może zadać kłam temu, znaczy nie, tak nie można mówić, że chciałbym zadać kłam temu słowu, bo nie można zadać kłam Słowu Bożemu. Absolutnie to jest niemożliwe, to jest część Bożego Słowa. Ale przeczytałem w jakimś komentarzu, że Księga Koheleta, czyli Kaznodziei Salomona, Księga Przysłów, to są tak zwane księgi mądrościowe. To są księgi mądrościowe, na których nie można budować doktryny. One po prostu mówią, jak jest. Tak jak Mariusz Max Kolonko, tak on mówił, jak jest. Więc te księgi również mówią, jak jest. Mówią, jak jest. Nie nasyci się oko patrzeniem, nie nasłucha się człowiek, nie naje się, nie wyśpi się, ciągle będzie chciał, ciągle będzie miał mało. I mówią, jak jest te księgi, a więc jest czas, nie wiem, siania, czas zbierania, czas wojny, czas pokoju, czas miłości, czas nienawiści. Te księgi mówią, jak jest. Przysłowia zawierają pewną mądrość. I Salomon był naprawdę mądrym człowiekiem, ale Stary Testament, rzeczywiście, księgi kaznodziei, te mądrościowe księgi są cieniem rzeczy przyszłych, a ta rzeczywistość jest dopiero w Jezusie Chrystusie. I dopiero pełne objawienie daje nam nowe przymierze. Pan Jezus Chrystus. Jest taki fragment w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, gdzie czytamy w 9 i 10 wierszu tak. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Jezusie Chrystusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który przezwyciężył śmierć i na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. A więc tak naprawdę w przypadku życia i nieśmiertelności, życia wiecznego, zmartwychwstania, to dopiero Nowy Testament daje nam światło, dopiero Pan Jezus nam to pokazuje i objawia, Duch Święty. Bo w Starym Testamencie Było to jak cień, zakamuflowane, nie do końca zrozumiałe. To dlatego były te dwa stronnictwa, faryzeusze i saduceusze. Jedni wierzyli w zmartwychwstanie, saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. Jak to możliwe? Przecież czytali tą samą Biblię. Jest taki zabawny fragment w Dziejach Apostolskich w 23 rozdziale, gdzie apostoł Paweł jest postawiony przed Sanhedrynem. No i w pewnym momencie on się spostrzegł, że połowa z nich, tych oskarżycieli jego, to faryzeusze, a połowa saduceusze. A więc rzucił temat. Ja tu jestem z powodu nadziei zmartwychwstania. Tak. Odsunął się na bok, głuskał sobie tam słonecznik. Miał chwilę wytchnienia. A w tym momencie oni się po prostu prawie że chwycili za bary, bo się pokłócili. I już było blisko, że apostoła Pawła uwolnią. Więc te zdania były podzielone. Nieśmiertelność, życie wieczne, zmartwychwstanie. To było coś nie do końca jasnego wtedy. A więc te księgi mówią, jak jest. Ale jest pewna duchowa jeszcze prawda za tym wszystkim. I ta duchowa prawda może być zupełnie inna niż ta rzeczywistość, która jest wokół nas. W księdze Izajasza czytamy, takie słowo jest, chyba to w 40 rozdziale, wydaje mi się, w 43, na początku, drugi wiersz. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z tobą i gdy przez rzeki, nie zatopią cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię płomień. Jest taki program chyba, czy też taki, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie nazywa się to prawda czy fałsz. Ja bym tutaj do tych słów, które przeczytałem z księgi Izajasza, zastosował takie sformułowanie prawda czy fakt. Faktem jest, że pójdziesz przez ogień. Faktem jest, że pójdziesz przez wodę. Ale prawda polega na tym, że nie spłoniesz. Prawda polega na tym, że nie utoniesz. Faktem jest, że człowiek się starzeje i właśnie taki opis pasuje do tego, że zębów nie ma, że oczy już nie te, że słuch, że i ślepy, i głuchy. I to jest fakt. Ale duchowa prawda jest zupełnie inna. Ja chciałbym dzisiaj w paru słowach, bracia i siostry, podzielić się właśnie w tym zakresie. Jest często takie określenie, występuje taka nazwa, pokolenie coś tam. Tak? Jest takie określenie, na przykład pokolenie JP2. Nie wiem, czy słyszeliście takie określenie JP2, pokolenie JP2. To znaczy pokolenie Jan Paweł II. A więc ono nam już określa, o czym tu jest mowa, że to jest pokolenie ludzi, którzy właśnie w tym czasie żyli, w czasie pontyfikatu papieża Jana Pawła II, pamiętają te czasy, wtedy ich życie się toczyło. Więc to jest to pokolenie JP2. Gdzieś tam zobaczyłem, czy usłyszałem o takim pokoleniu Kolumbów. Tak? To jest też jakieś tam pokolenie, ale ta nazwa dodatkowa, która dochodzi do tego słowa pokolenie, nam określa, o co chodzi. Pokolenie 24 na przykład. Była taką konferencja młodzieżowa chyba. Nie wiem, ktoś pamięta taką konferencję? Wiem, że... Więc właśnie, psalm 24 określa charakter tej konferencji, tego pokolenia. I ja chciałbym dzisiaj, kochani bracia i siostry, mówić o pokoleniu Kaleba. Pokolenie Kaleba. Mógłbym dodać jeszcze jeden człon tego tytułu. Nie rezygnuj z marzeń, czyli pokolenie Kaleba. O tak, to w całej pełni już brzmi. Kaleb. Ta postać mnie od wielu dni intryguje. Niesamowity człowiek. Niesamowity. Nijak się ma do opisu z Księgi Koheleta. Kaleb. Przeczytajmy o nim parę słów z Księgi Jozuego. Przeczytam pierwszy fragment, który o nim mówi. Księga Jozuego, rozdział... Nigdy tych rozdziałów nie pamiętam do końca. ale jestem wzrokowcem, więc to tak potrafię. Tak, 14 rozdział. 14 rozdział Księgi Jozuego, przeczytam pewien fragment od 6 wiersza. Wtedy synowie Judy przyszli do Jozuego w Gilgal, a Kenizyta Kaleb, syn Jefunego, rzekł do niego: Ty wiesz, co Pan powiedział do Mojżesza, męża Bożego, o mnie i o tobie w Kadesz Barnea. 40 lat miałem, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym zbadał kraj i przyniosłem mu wiadomości zgodne z moim sumieniem. A gdy moi bracia, którzy wyruszyli ze mną, przerazili serce ludu, ja poszedłem całkowicie za Panem Bogiem moim. Owego dnia Mojżesz przysiągł: na pewno ziemia, na której stanęła Twoja noga, przypadnie Tobie i Twoim potomkom w wieczystym dziedzictwie, ponieważ byłeś wierny Panu Bogu mojemu. I teraz patrz, Pan zachował mnie przy życiu, jak przyrzekł. Już 45 lat minęło, jak Pan oświadczył to Mojżeszowi, gdy Izrael wędrował wtedy przez pustynię. Obecnie mam 85 lat, lecz jeszcze dziś jestem silny jak w owym dniu, gdy mnie Mojżesz wysłał. Jak dawniej, tak i dzisiaj mam tę samą siłę, aby walczyć, aby wyruszyć naprzód lub wrócić. Daj mi więc tę górę, którą Pan przyrzekł mi owego dnia. Ty sam słyszałeś w owym dniu, że Anakici tam mieszkają, a miasta są wielkie i umocnione. Jeśli Pan jest ze mną, zdobędę je, jak mi to Pan przyrzekł. Jozue pobłogosławił Kaleba, syna Jefunego, i dał mu w dziedzictwo Hebron. Dlatego należy Hebron jako dziedzictwo do Kaleba, syna Jefunego. Kenizyty aż do dnia dzisiejszego, bo poszedł on całkowicie za Panem Bogiem z Izraela. Hebron miało pierwotnie nazwę Kiriat Arba. Arba był największym mężem wśród Anakitów i kraj zaznał spokoju od wojny. 45 lat po tym, jak Kaleb razem ze swoimi towarzyszami zwiedził ziemię obiecaną, minęło. I wtedy czytamy tutaj w tej historii, że Kaleb przyszedł do Jozuego, swojego przyjaciela, i poprosił go o tą ziemię, która została mu obiecana przez Mojżesza. Ale tam, w tej ziemi, w Kiriat Arba, mieszkali Anakici, potomkowie olbrzymów. Od olbrzymów się wywodzili Anakici. Miasta były umocnione, obwarowane. Ale Kaleb mówi: 40 lat miałem, kiedy byłem na tym zwiadzie, i teraz mam 85 lat. Może o tym zwiadzie przeczytamy jeszcze parę słów, żeby tak dopełnić tą historię. W Księdze Liczb, w 13 rozdziale ta historia jest opisana. Księga Liczb, 13 rozdział. I tutaj czytamy o tych zwiadowcach, którzy poszli przeszpiegować ziemię obiecaną, od 21 wersetu. Wyruszyli więc i badali kraj od pustyni Sin aż do Roheb u wejścia do Hebronu, gdzie przebywali Achiman, Szeszaj i Talmaj, Anakici. Hebron został zbudowany 7 lat wcześniej niż Soan w Egipcie. Przybyli aż do doliny Eszkol, tam odcięli gałąź krzewu winnego razem z winogronami i ponieśli ją we dwóch na drągu. Do tego zabrali jeszcze nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to nazwano doliną Eszkol ze względu na winogrona, które tam Izraelici odcięli. Eszkol to znaczy winogrono. Po 40 dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przyszli na pustynię Paran do Kadesz, stanęli przed Mojżeszem i Aaronem oraz przed całą społecznością Izraelitów, złożyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoc kraju. I tak im opowiedzieli: Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód. Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Amalekici zajmują okolice Negebu, w górach mieszkają Chetyci, Jebuzyci, Amoryci. Kananejczycy wreszcie mieszkają nad morzem, nad brzegiem Jordanu. Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, który zaczął się burzyć przeciwko Mojżeszowi, i rzekł: Trzeba ruszyć i zdobyć kraj. Na pewno zdołamy go zająć. Lecz mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli: nie możemy wyruszyć przeciwko temu ludowi, bo jest liczniejszy od nas. I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów: kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, Anakici pochodzą od olbrzymów. A w porównaniu z nim wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Niesamowita sprawa. Oto Kaleb razem z 11 swoimi towarzyszami poszli zwiedzić ziemię obiecaną. Przez 40 dni tam byli, przynieśli owoce dorodne, zdali sprawozdanie, że ziemia jest urodzajna, że jest pięknie, że jest wszystko wspaniale, ale jest jeden problem. Miasto obwarowane i ludzie wysokiego wzrostu. Nie mamy szans, żeby ich pokonać. I zasiewali te złe wiadomości w sercach ludu. I to jest też nauka dla nas, bracia i siostry, żebyśmy się nie otaczali ludźmi niewiary. Nie było szans. 10 na 2. Tylko Kaleb i Jozue byli przeciwko. Kaleb był tym, który zabrał głos pierwszy. Mówi: musimy iść, zdobędziemy tą ziemię. Bo miał wiarę, tak jak Jozue. Zobaczcie, nikt oprócz nich nie wszedł do ziemi obiecanej. Później za każdy dzień, 40 dni byli w tej ziemi, zwiedzali ją, oglądali. Za każdy dzień rok czasu pobytu na pustyni. Przez 40 lat musieli błąkać się po pustyni, dopóki całe pokolenie, które wyszło z Egiptu powyżej 20 roku życia, nie wyginęło. I tak się stało, że Kaleb był najstarszym człowiekiem, kiedy już weszli do ziemi obiecanej. Był tym najstarszym człowiekiem. Kaleb miał marzenie. Chciał zdobyć ziemię obiecaną. Chciał rozprawić się z olbrzymami, którzy tam mieszkali. Trzech z nich nawet z imienia są tam pokazani nam w tym fragmencie. Chciał ich wyrzucić ze swojej własności, ze swojej ziemi. Chciał ich pokonać, ale przez niewiarę ludzi, którzy byli wokół niego. Dlatego podkreślam to, jak ważne jest, żeby otaczać się ludźmi wiary. Jest takie staropolskie przysłowie: z jakim przestajesz, takim się stajesz. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to jest niestety prawda. Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Jeżeli będziemy przebywać z ludźmi, którzy sieją niewiarę, sami tą niewiarę przejmiemy, zaszczepimy się. Ale jeżeli będziemy wśród ludzi, którzy mają wiarę, którzy mają pasję, wtedy ta wiara będzie nam się udzielała. To taka dygresja. A więc Kaleb miał marzenie. Chciał zdobyć ziemię obiecaną. Chciał pokonać tych Anakitów, tych olbrzymów. Ale niestety przez następne 45 lat było to niemożliwe. Bracia i siostry, czy mamy marzenia? A może inaczej powiem, czy miałeś marzenie? Może miałeś marzenie, wielkie marzenie, żeby usunąć olbrzymów ze swojej ziemi, ze swojego życia, żeby zdobyć kraj, żeby zdobyć ziemię. Może miałeś marzenie, ale czas. Ktoś ostatnio mi powiedział, że czas jest największym wrogiem. Może tak, ale dla Kaleba to nie był wróg. Kaleb przez 45 lat zachował swoje marzenie. Przez 40 lat zachował tą pasję dla Boga. Bo czytamy o nim, że poszedł on całkowicie za Panem. W tym fragmencie, który przeczytałem wcześniej, od 6 wersetu do 15, 3 razy to określenie występuje, że poszedł całkowicie za Panem. Najpierw on sam wydaje o sobie takie świadectwo. Jest to zapisane w 8 wersecie 14 rozdziału Księgi Jozuego. I on mówi: ja poszedłem całkowicie za Panem, Bogiem moim. Później potwierdza to Mojżesz, jego przywódca. Potwierdza to i mówi o nim tak w 9 wierszu: ponieważ byłeś wierny Panu Bogu mojemu. I później narrator, autor tej Księgi Jozuego, być może Jozue, pisze w 14 wierszu: dlatego też Hebron jako dziedzictwo do Kaleba będzie należało, aż do dnia dzisiejszego. Dalej czytamy, bo poszedł on całkowicie za Panem, Bogiem Izraela. Niesamowite. Więc Kaleb poszedł za Bogiem całkowicie. I on zachował tą pasję, on zachował to marzenie. 40, jak długo czekasz na realizację swojego marzenia, bracie, siostro? Czy czekasz już 45 lat? 45 lat czekał. Kochani, ja mam marzenie. Mam marzenie, żeby widzieć dziesiątki, setki ludzi nawróconych w Zebrzydowicach. Co wy na to? Czy jest to możliwe? Dla Boga jest wszystko możliwe. Mam takie marzenie. Chciałbym, żeby ta ziemia napełniła się znajomością Pana, znajomością Jego Kościoła, żeby była ta alternatywa. O, tak, chodźmy do nich, bo oni, u nich Bóg działa, u nich Bóg się objawia. Czekam na to. Chcę się tego doczekać. Myślę, że Kaleb przez te całe 45 lat nie stracił tej pasji. I on cały czas myślał, o, gdybym tak dorwał jednego i drugiego tego olbrzyma, ale bym mu sprawił łupnia. 45 lat. Ja chciałbym zobaczyć realizację swoich marzeń. Już teraz. A jeżeli nie teraz, to za rok. A jeżeli nie za rok, to za 5 lat. A jeżeli nie za 5, to za 10. A jeżeli nie za 10, to za 20. A jeżeli nie za 20, to chociaż przed swoją śmiercią. Ale chcę to oglądać. Kaleb miał marzenie. I on nie zrezygnował z niego. I był wytrwały w tym. I chociaż miał 85 lat, palił się do tego, żeby zdobyć Hebron i wyrzucić tych trzech. Oni już też byli troszeczkę starsi. I wyrzucił ich. O tym czytamy w 15 rozdziale Księgi Jozuego. Kaleb wypędził w 14 wierszu. Wypędził stąd trzech synów Anaka, Szeszaja, Achimana i Talmaja, o których czytamy. Oni są wymienieni wtedy, kiedy Kaleb był na tym zwiadzie 45 lat wcześniej. A był to jeszcze jeden, Arba. On był największym z tych wszystkich wielkoludów. Wszyscy mieli po 2,80, a on miał 3 metry oczywiście wysokości. Najwyższy był. Wszystkich, ze wszystkimi się rozprawił, mając 85 lat. On mówi, mam 85 lat, ale ciągle jeszcze czuję się silny, tak jak wtedy, kiedy miałem 40 lat. To jest takie naturalne. Ja też w środku się czuję, tak jakbym miał 30. Nie wiem jak wy, tak? Czujecie się tak też? Powiedzcie, że tak. Ale czy to była prawda? No myślę, że jednak mimo wszystko nie można porównywać człowieka, który ma 85 lat, z tym, który ma 40. No na pewno Kaleb był słabszy niż wtedy, kiedy miał 40 lat. Na pewno gdzieś go tam już bolało, na pewno nie miał problem, żeby się jakoś zwlec z łóżka i wejść na obroty. Ale człowiek jest tym, za kogo się uważa. Człowiek jest taki, jak myśli o sobie. I Kaleb miał właśnie to myślenie Boże w swoim sercu. On nie zrezygnował z marzeń. On czekał, wyczekiwał tej chwili i oto jest. To nic, że 45 lat minęło. Bracie, siostro, nie rezygnuj z marzeń. Jeszcze wszystko przed tobą. Mojżesz miał 80 lat wtedy, kiedy Bóg go powołał, żeby wyprowadził naród izraelski z Egiptu. 80 lat miał. I kiedy czytamy zakończenie Księgi Powtórzonego Prawa, kiedy Mojżesz umiera w wieku 120 lat, czytamy o nim, że on był cały czas silny i sprawny. Tak się czuł. Tak się czuł. To jest to, co mówił Janusz. Można być ograniczony wiekiem, kondycją fizyczną, ale tutaj można być silnym, sprawnym i można z jedną ręką pływać i można jedną ręką pokonać trzech olbrzymów. Bo naszą mocą jest Pan. Nie nasze wiotkie, jakieś słabe ciało. Ale nasza siła jest w Panu. Wtedy, kiedy jestem słaby, mówi apostoł Paweł, wtedy jestem silny. A więc możesz być nawet podeszły w latach Ja tak nawiązuję do Kaleba, drodzy bracia i siostry, ale to dotyczy również młodych ludzi. Chcesz należeć do pokolenia Kaleba? Jesteśmy pokoleniem Kaleba. Bóg objawił się Symeonowi, Annie, tym starszym, już bardzo starszym ludziom. Dał obietnicę Symeonowi, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. I dotrzymał słowa. Bóg dotrzyma słowa. Ale nie ustawaj w wierze. Jak Kaleb. Jesteś z pokolenia Kaleba. Uwierz w to. Moi drodzy, tak, ten opis z księgi Koheleta, z księgi Kaznodziei jest jaki jest. Mówi o tym, co jest. Ale jest pewna duchowa prawda za tym jeszcze, że my, którzy ufamy Panu, chyba 40 rozdział księgi Izajasza bodajże, ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wznoszą się w górę jak orły, pacholęta, chłopcy słabną na tej drodze, ale ci, którzy ufają, czyli ci starcy, bo jak jest nawiązanie do tych chłopców, pacholąt, że oni słabną, no to znaczy, to o kim jest mowa? No, o jakichś starszych, którzy w Panu swoją siłę nabywają. W psalmie 92 jest taki piękny fragment. XIV wiersz. Zasadzeni w domu pańskim rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego. Wydadzą owoc nawet w starości, pełni soków i zawsze żywotni, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, moja skała, nie ma w nim nieprawości. Zasadzeni w domu pańskim rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego. Wydadzą owoc nawet w starości, pełni soków i zawsze żywotni. Drodzy bracia i siostry, jak myślicie, czy to jest o was, czy to jest o nas? Powiedzcie tak, przez wiarę oczywiście, bo może czujesz się słaby na ciele, ale w duchu jesteśmy silni, w Panu Jezusie Chrystusie, nie w nas samych. Ci, którzy są zasadzeni w domu pańskim, ci, którzy zaufali Panu i poszli za Bogiem Izraela z całego serca, tak jak Kaleb, który nie stracił pasji dla Boga, bo poszedł nim z całego serca i miał marzenie. I to marzenie urzeczywistniło się w jego życiu. Dlatego, że towarzyszyły mu trzy cechy. Kaleb posiadał trzy takie bardzo ważne cechy. Po pierwsze, miał marzenie. Można mieć marzenie, można mieć marzenia i tylko w sferze marzeń wszystko się kończy. I tak można marzyć przez całe życie i nikt nigdy z tego nie wyniknie. Bo brakuje tych dwóch następnych elementów, cech, które posiadał Kaleb. Wiary i determinacji. A więc Kaleb posiadał marzenie, posiadał wiarę i posiadał determinację. Można mieć wiarę tak po prostu dla wiary, samą dla siebie, bez marzeń, bez determinacji. Można mieć determinację, ale bez wiary i bez marzeń, skierowaną na zupełnie coś innego. Można mieć pasję na przykład do zbierania znaczków, ale nie dla Boga, nie dla Pana, nie dla Boga. Te trzy rzeczy muszą iść w parze. To znaczy, trzy rzeczy nie mogą iść w parze, ale trzy rzeczy muszą iść razem. A więc marzenie. Czy masz marzenie? Czy to marzenie już tobie zgasło? Bo wiara gdzieś tam się ulotniła. Bo ta determinacja już się w tobie skończyła, ta pasja. Wskutek właśnie może upływu czasu. Bo już za dużo czasu upłynęło. Już nawet zapomniałem o tym wielkim marzeniu moim sprzed lat. bracia i siostry. Czy chcesz być pokoleniem Kaleba? Nie rezygnuj. Nie rezygnuj z marzeń. Miej wiarę. Bądź zdeterminowany. A Bóg objawi swoją chwałę. I usunie olbrzymów z swojego życia. I usunie olbrzymów z swojej ziemi. Kochani, chciałbym, żebyśmy się modlili na zakończenie. Więc powstańmy. Jeżeli ktoś z was może potrzebuje modlitwy w tym kontekście, w nawiązaniu do tego słowa, którym się dzieliłem. Duch Święty do ciebie mówi. Ty wiesz, o co chodzi, o co chciałbyś się modlić. Niezależnie od wieku, bo 85 lat wtedy, to teraz może 60, tak? Może 50? A może nawet jeszcze mniej, bo to przesłanie jest uniwersalne. Bo czas szybko mija, a młodość przemija jak zorza poranna. I kim będziesz? Czy będziesz należał do pokolenia Kaleba? Czy będziesz tak jak ten starzec opisany w Księdze Kaznodziei? Wybór należy do ciebie. Wybór należy do nas. Kto z was chce się pomodlić? Chce przyjść przed Boże oblicze? Niech wyjdzie tutaj do przodu, kiedy zespół zacznie śpiewać. Zapraszam wszystkich, którzy potrzebują modlitwy, którzy mają marzenia. Wyjdźcie do przodu. Bóg jeszcze nie skończył z nami, bracia i siostry. On jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jeszcze żyjesz. Może jeszcze 45 lat nie minęło. Nie życzę tego tobie, ani sobie. Ale wiem, że Bóg jest wierny i że przyjdzie ten moment, kiedy staniesz i wypędzisz te olbrzymy ze swojego życia i zdobędziesz ziemię dla Pana. Bo On jest wierny i On jest naszą siłą. On obdarza siłą. On obdarza siłą bawołu. On jest tym, który sprawia, że możemy pokonać góry, bo w Nim jest nasza siła. Kto potrzebuje modlitwy dzisiaj, niech przyjdzie tutaj na środek. Będziemy się modlić. Alleluja, Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszą siłą, naszą mocą. Panie, i żaden upływ czasu, żadne okoliczności, żadni olbrzymi i żadna niewiara ludzi, którzy są wokół nas, tego nie zablokują. Panie, chcemy realizować te marzenia, które wkładasz do naszych serc. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty się nie zmieniasz, Panie, że Ty masz moc i w Tobie jest nasza moc. Panie, niech Tobie będzie chwała, niech Tobie będzie chwała. Alleluja. 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 Dzięki Ci, Panie. Amen.